Zestawy prezentowe. Łatwy gotowiec. Przychodzi i z głowy.
www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Yerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Czy nie myliłem?
Dzień dobry.
O, dobry. Na pewno dobry, skoro Joe Biden zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, to przecież wszyscy się cieszymy. Otwieramy szampana i zaczynamy życie od nowa.
Zapisałeś się do pasiaków, czy co, że się tak cieszysz z tego tytułu?
Krakowskie pasy. Tak, Krakowia. A ty nie?
Ja nie, no ja cały czas liczę głosy, żaden ze Stanów nie wystawił certyfikatu, jakby odstęp między kandydatami był duży, to moglibyśmy się opierać na badaniach, ale jak odstęp jest mały i się zmniejsza w trakcie liczenia głosów, w takich kilku miejscach, które mogą zmienić wynik prognozowany, to ja grzecznie czekam, nie gratuluję, był marsz... Milion na Waszyngton, tak się ten marsz nazywał i tam poparcie dla Trumpa ludzie trampkami po bruku defilowali. Trump jak to Trump, wziął samochód po prostu i wyjechał. Jego Secret Service na pewno był bardzo zmartwiony faktem, że on mówi, teraz wjedziemy kawalkadą samochodów w te manifestacje. No to oni wszyscy agenci przerażeni. Natomiast to jest manifestacja za każdym razem, gdy ona się pojawia, bardzo pokojowa i przyjazna. Ludzie uśmiechnięci, tak jak na Marszu dla Życia, wznoszą okrzyki pozytywne. Bóg z nami, krzyczy jeden, a tłum odkrzykuje, to któż przeciwko nam? Jeżeli miasto Waszyngton przejdzie manifestacja Trumpa, to miasto zostaje posprzątane, bo oni tak na wszelki wypadek, jak widzą jakiś papierek albo butelkę, to ją podnoszą i wrzucają do kosza. I w związku z tym przechodzą jak odkurzacz, miasto jest posprzątane, szyby nie są wybite, nic nie jest podpalone, kulturalnie się odbywa, nikt wulgaryzmami nie rzuca. No i przyszły tysiące ludzi zamanifestować w Waszyngtonie, a równolegle o tej samej porze we wszystkich Stanach, jak ktoś nie mógł do Waszyngtonu się puknąć, to odbywały się bliźniacze manifestacje i wszędzie porządek, żadnej rozruby. Natomiast jak zaszło słoneczko, to z gór zeszli murzyni, te hołota Hunów zeszła i zaczęli resztki osób z tej manifestacji Trumpa, które jeszcze zostały w Waszyngtonie, bo pociąg albo samolot mają późno do domu, albo postanowili zostać na noc i wyjechać dnia następnego, żeby się nie tłoczyć w związku z COVID-em na stacji czy na lotnisku, to te resztki były atakowane przez Antifę. Ktoś, to są filmy w internecie, Państwo zobaczą. Od tyłu podbiega murzynka, wali w głowę człowieka, który idzie, a ma na głowie czapkę Trumpa. Ten człowiek się twarzą do ziemi przewraca, stracił przytomność. Ona bierze jego komórkę i biegnie sobie dalej. No i tego typu zajść były setki. Po tym, jak już manifestacja Trumpa się rozeszła grzecznie do domu, nic się nie stało, miasto posprzątane po poprzednich manifestacjach innych grup. Wylewanie zupy ludziom. Siedzą, jedzą po tej manifestacji, poszli sobie coś zjeść i przechodzi Black Lives Matter i im przewraca stolik albo talerz z zupą wywala w taki sposób, żeby się na ciebie zupa wylała. No to tak się zajmuje, zachowuje się strona Bidena. Więc nie wiem, czemu otwierasz szampana z tej okazji. Ale na pewno masz tam schowanego bejsbola. Jeżeli reprezentujesz Bidena, to w szampanie jest bejsbol ukryty, wyciągniesz go i będziesz tylko chciał walnąć kogoś.
Tylko żółtą łódź podwodną, którą się przemieszczamy od wielu, wielu lat. Ani bejsbola, ani szampana. Natomiast gdzie...
Chciałbym coś wtrącić a propos bejsbola. Otóż moja wieloletnia pracownica na Jarmarku Dominikańskim stoi ze mną, niezwykle jest sprawna, już z 10 lat stoimy, ja tak trochę nie wiem, czy jestem jej starszym bratem, czy już jestem ojcem, o jaką mam rolę, ale ona tam się ze mną dzieli różnymi swoimi problemami życiowymi, jak chwilowo nie ma klientów. typu, że chłoptaś każdy, którego spotkała jakiś taki niemrawy, ona szuka mężczyzny, który będzie decyzję umiał podjąć i mówi, to ten taki jakiś niezdecydowany jest. Ja mówię, to wywal go do rowu, szukaj następnego. No więc ona się zapisała do drużyny baseballowej. I to chciałem Państwu przed następnym jarmarkiem zwolennikom Bidena, chciałbym powiedzieć, następny jarmark dominikański w sierpniu, znowu przyjadę, znowu się ustawię, a mój pracownik nie będzie przeze mnie przeszkolony, ale jednakowoż będzie miał prawo a. mieć przy sobie bejsbola, bo jest w drodze na trening albo wrócił z treningu i będzie umiał machnąć bejsbolem, jakie to jest śliczne. Skończyłem dygresję.
Ale rzeczywiście obrazek bardzo ładny namalowałeś słowem.
Taka moja rola pisarza. Bóg dał talent i rzeczywiście do obracania językiem i słowami. Również na piśmie. Wolę na piśmie. Potrafię kwieciście. No i się z tego cieszę. Pan Bóg może z dnia na dzień ten talent zabrać, bo ja go nie zawsze miałem. Dowcipasem byłem od dziecka, patrząc na moich stryjów, wszystkich dziadków, wujków i tak dalej, to w domu było i stand-upy przy stole wigilijnym potrafił stryjek odprawić, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi. Natomiast w którymś momencie życia mi się pojawiła taka umiejętność znikąd kompletnie.
Nie znikąd, tak a z dżungli. Jak po raz pierwszy musiałeś zachować milczenie przez wiele miesięcy, to ten dar słowa przyszedł do ciebie.
To prawda, tak. Bardzo mi pomaga pustynia. Pustynię zawsze lubiłem. Dżungla jest pewną odmianą pustyni, bo tam jest pełno roślin, czyli dekoracji dużo, ale pusto w zasadzie, bo one wszystkie takie same. Każdy zakręt rzeki przez 2 tygodnie albo 3, który mijasz, otwiera przed tobą kolejny zakręt rzeki, który jest identyczny jak te minione zakręty rzeki. Więc w pewnym sensie przebywanie na łodzi długi czas w milczeniu, bo o czym tu gadać z łodzią, jest jak siedzenie na pustyni. Tak, i wtedy się otworzył w głowie mojej, ten dar się pojawił. Patrz, jest miejsce, możesz je słowami wypełnić. No dziękuję ci bardzo za komplement, że wymalowałem słowami piękny obraz pracownicy z bejsbolem. Nie wiedziałem nawet, że w Trójmieście jest damska drużyna bejsbola. Od razu zostałem kibicem. Jeszcze nie znam nazwy, ale już jestem kibicem. Bejsbol jako koncept mi się podoba.
W przełożeniu na politykę, ale jeszcze zanim o polityce, to jeszcze powiedz 2 słowa o piranii.
W ogóle o piranii jako zjawisku?
No bo piranii, jako twoje spotkania z piranią. No,
proszę bardzo, ludzie mają takie przeświadczenie, że pirania jest aktywną rybą, która tak se pływa, się tak rozgląda i tak, żeby kogoś tu zeżreć. Natomiast pirania to jest jedna z głupszych ryb, jakie znam. Szczupak jest sprytny, tam różne rybki są sprytne. Niedrapieżniki są jeszcze bardziej sprytne od drapieżników, bo całe życie muszą unikać. Natomiast drapieżniki niekoniecznie muszą być bardzo inteligentne. Pirania w dodatku jest rybą stadną, więc w ogóle ma taką inteligencję zbiorową. Zachowuje się jak tłum. Tłum jest głupi i łatwo nim sterować. I teraz piranie stoją w szuwarach i możesz se chodzić koło nich, kopnąć ją możesz w mordę. Przypominam, zwierzęta mają mordy, to nie jest wyzwisko. Albo pyski mają. Krowa ma mordę na przykład, a pies ma pysk, nie? I to nie jest wyzwisko. Jak się na człowieka przeniesie, to już gorzej wtedy. A chociaż czasami jak patrzymy na tę mordę, to nie jest wyzwisko, tylko sprawozdanie.
Tylko pysk.
No więc tylko pysk, tak. No więc pirania głupia jest i możesz ją kopnąć w mordę albo w pysk. Raczej ma mordę z powodu tych zębów, bym powiedział. I ona nie zareaguje, dopóki gdzieś do wody nie kapnie kropelka krwi. Wtedy one się włączają jak mechanizm pewien i bezmyślnie się wszystkie rzucają w kierunku tej kropelki krwi. Potrafią wyczuć przez 2 zakręty rzeki potrafią wyczuć tę kropelkę krwi. I wtedy po prostu w amoku nieinteligentnym rozszarpują w poszukiwaniu więcej krwi, więcej krwi. I to takie głupie dosyć ryby stojące na co dzień w szuwarach.
No to teraz wróćmy do prezydenta Trumpa. Gdzie trwa to liczenie głosów wyborczych i na czym jeszcze te resztki optymizmu budujesz?
To jest zaniepokojenie, a nie optymizm, że wybory zostały w takim stopniu przekręcone. Otóż liczenie trwa we wszystkich 50 stanach. Żaden ze Stanów 50 nie wystawił jeszcze certyfikatu, że doliczyliśmy się, przeliczyliśmy się, to jest nasz oficjalny wynik. Zgodne komisje wyborcze razem z obserwatorami z obu partii oraz obserwatorami niezależnymi wszystkie stwierdzają tak, to w Arizonie taki wynik, albo na Alasce taki wynik. Więc żaden ze Stanów nie wystawił certyfikatu, mają do końca miesiąca jeszcze trochę czasu na to. Czas się kurczy wobec zastrzeżeń i protestów. Nie wszystkie zostały w sądach zgłoszone przez ekipę Trumpa. Część obywateli indywidualnie zgłosiła swoje zastrzeżenia. No i teraz w trybie wyborczym to musi być rozpatrzone przez sądy. W sądach, w takich stanach bardzo demokratycznych, gdzie od 70 lat jest dyktatura jednej partii na wszystkich urzędach. Pensylwania na przykład. To jest system monopartyjny. To jak w Rosji, czy jak w Meksyku za czasów PRI. 70 lat rządów jednej partii, nie ma urzędników, nie wygrywają republikanie w żadnych wyborach, a przypomnę, wybory na sędziów też się odbywają w Ameryce. I teraz mamy stan typu Pensylwania, gdzie proporcje są takie. 5 sędziów demokratycznych i 2 republikańskich. To jest proporcja z tego stanu. No to bardzo trudno statystycznie będzie trafić na sędziego, który nie będzie miał przechyłu w kierunku Bidena, bo jest 5-2. I teraz zależnie w czyje ręce trafia nasz protest wyborczy, to sędzia no, może rozsądzić inaczej. I wtedy trzeba założyć protest, że sędzia na przykład był stronniczy, bo na jego Facebooku znaleźliśmy poparcia dla Bidena i znaleźliśmy u niego dotacje dla kampanii Bidena i w związku z tym rozpatrując spór między tym Trumpem obrzydliwym, a tym Bidenem obrzydliwym, ten sędzia się nie nadaje, bo jest stronniczy. Bardzo będzie łatwo podważyć wiele wyroków w pierwszej instancji. No i to strasznie się teraz wszyscy śpieszą.
Ale czy to nie są pojedyncze głosy i czy to nie są takie nadzieje zwolenników Donalda Trumpa, którzy wierzą, będą wierzyć do końca, a nawet jeżeli przyjdzie ten 20 stycznia i zaprzysiężenie prezydenta Bidena, nadal będą uważali, że to Donald Trump jest prezydentem.
Właśnie dlatego w takim pośpiechu liczymy te głosy, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której potężne mocarstwo będzie żyło przez kolejne 4 lata w takim rozbiciu dziel i rządź, że połowa obywateli, 72 miliony głosów, sami demokraci uznają oficjalnie, zostało oddanych na Trumpa, a tam 74 na Bidena. No i teraz nie chcemy sytuacji, w której te 72 miliony ludzi będą przekonane głęboko, że zostały oszukane w tych wyborach, że im ukradziono prezydenta. Bo to spowoduje rozgardiasz w kraju. Więc trzeba policzyć te głosy, trzeba sytuację uporządkować tak, żeby jedna ze stron uznała, dobra, no mecz był do samego końca z 2 dogrywkami, no ale w końcu doliczyliśmy się tego, że jedna ze stron wygrała. Wtedy ludzie Trumpa odpuszczą, jak będą przekonani, że pomimo tych wszystkich oszustw, no, które udowodniliśmy, no to jednak rzeczywiście Biden wygrał uczciwie. A jak zostaną w poczuciu 20 stycznia, że ich oszukano, to nie będą chcieli na różnych poziomach społeczeństwa współpracować z administracją, która jaka nie przyjdzie, to ona chcemy, żeby była skuteczna, że jak wyda rozkazy jakieś, to żeby naród słuchał władzy, bo jak nie, to państwo się rozpada, jest anarchia i ktoś przychodzi w to miejsce.
A jak w twojej Arizonie?
No na razie wieś spokojna, tylko że każdy stan jest podzielony na prowincje i na miasta. I na prowincji to jest ta Ameryka konserwatywna, o której mam dzisiaj 4 piosenki. I takie życie trochę pod kreską bardzo często, że trzeba się ciężko napracować, żeby zarobić, bo nie bierzemy zasiłków, nie chcemy być na zasiłkach. Chcemy, żeby nam dali pracę, a nie darmowe kartki na jedzenie, które odbiorę w Walmarcie, a władza federalna czy stanowa mi za to zapłaci. Więc jest etos pracy, zarób na siebie, chociażby ci było ciężko, chociaż jesteś co miesiąc jesteś do tyłu o $200 i się nie wyrabiasz, to jednak zaciskaj zęby, weź drugi etat i dorób się. Ta konserwatywna Ameryka, jej się bardzo poprawiło. Konserwatywna w sensie chce pracować, nie bogata, tylko właśnie bida, ale konserwatywna w poglądach. Ja chcę na mojej ziemi się dorobić, dajcie mi szansę. Ci ludzie dostali szansę od Trumpa. Pozmniejszano przeróżne podatki, wycięto część regulacji prawnych utrudniających życie, zlikwidowano podatek spadkowy, który powodował bankructwa farm i ranch. Odziedziczyłeś od ojca po ojcu rancho, na którym pracowałeś od dziecka z bratem swoim i nagle wy z bratem macie zapłacić kolosalny podatek, na który was nie stać. No to bierzecie kredyt w banku, żeby zapłacić podatek spadkowy. Od czego? Od rancza, za które ojciec już zapłacił podatek, kiedy je kupował, nabył, poprawił je przez całe lata i jest w naszej rodzinie już trzecie pokolenie, jest to rancho. I nagle my z powodu śmierci ojca mamy zapłacić podatek spadkowy. To było niesprawiedliwe. Trump to cofnął. Wielu ludziom się poprawiło. Wyszli z długów. Bezrobocie spadło. No i ci ludzie głosowali na niego, bo im się poprawiło. A ludzie w miastach, którzy są na karteczkach żywnościowych i się do tego przyzwyczaili w trzecim pokoleniu, w gęstym mieście, również w Arizonie takie miasta są, oni się przyzwyczaili do takiego życia, że nie muszę chodzić do pracy, bo mnie ktoś nakarmi. No to oni nie chcą, żeby się pojawiły miejsca pracy, na które zostaną wygnani z bezrobocia. Bo jak nie ma pracy, no to dajemy ci zasiłek. Ale jak się pojawia praca, to urząd pracy mówi, no to idź do pracy, bo jest. No przedsiębiorcy na ciebie czekają.
Może to jest opis prawdziwy, jeśli chodzi o Arizonę, ale na pewno nieprawdziwy, jeśli chodzi o Kalifornię. Bo tam głosowano na Bidena, chociaż nie żyją mieszkańcy Kalifornii na zasiłkach rozmaitych, a sobie pracują w tych nowoczesnych.
Chyba se żartujesz.
Nie.
San Francisco między moim pierwszym przyjazdem, a jak na razie ostatnim, zmieniło się radykalnie w miasto biedy. Tam na ulicach są koczowiska w Kalifornii, w wielu miejscach i w tych stanach na wybrzeżu pacyficznym trzech. Są koczowiska biedy w każdym parku. Park budowaliśmy z podatków po to, żeby ludzie mogli sobie pójść na spacer. Nie możesz pójść na spacer, bo tam są pola namiotowe i nikt nie przepędza tych biedaków, nikt ich nie przenosi do jakichś budynków komunalnych, żeby tam mieszkali. Oni załatwiają się na ulicach San Francisco, kiedyś pięknych, ładują ze strzykawki sobie w żyłę różne rzeczy i nikt tych ludzi nie sprząta z ulic, nikt się nimi nie zajmuje. Kalifornia to nie jest ten piękny obrazek Malibu, który może masz w pamięci z pocztówki, którą ci wysłałem kiedyś, albo kto inny, tylko to jest kloaka w tej chwili. Miasta w Kalifornii, Los Angeles to samo. To są też miasta zbrodni. Seattle, państwo, piękne miasto. Słyszeli o nim, jakie tam były rozruchy niedawno? Więc to nie jest ten piękny świat, o którym mówisz, że tam nikt na zasiłku nie mieszka, bo wszyscy mają pracę i dobre domy. Nieprawda. Nieprawda.
Prawda. W piosence pierwszej, której posłuchamy za chwilę w studio Dziki Zachód, jest jaka?
Że on będzie śpiewał, że running behind, czyli że trochę jest do tyłu właśnie co miesiąc, tak mu brakuje parę dolarów, a ponieważ jeździ do dwóch prac, to trochę się nie wyrabia i do każdej z nich się spóźnia, bo do pierwszej zaspał po tym, jak na drugim etacie pracował do późna, a na drugi etat się spóźnia, bo one są na styk. I w związku z tym musi przelecieć dwie ulice i ciągle się biedak spóźnia albo z płatnością, albo z pojawieniem się w robocie. Spóźnia się, bo tak ciężko pracuje.
Studio Dziki Zachód.
A co tam, panie, w Polsce? Spałowali cię?
Nie.
No widzisz, no ja postawiłem znak równości między Morawiecki i Jaruzelski, bo zachowanie na 11 listopada takie dosyć podobne. Tam to, oczywiście Tusk po drodze robił to samo. Pałowanie Polaków na 11 listopada jest w złym guście co najmniej.
Ale
powiem,
to
tak?
Musiałbyś zobaczyć filmy, które zostały opublikowane.
Widziałem.
A te z góry, widziałem. Przygotowane przez te, które pokazywały całą scenę. 15 minut sekwencji na rondzie de Gaulle'a, kiedy było widać, kto kogo zaatakował i z jakiego powodu. No to jest tak, że jednak z Marszu Niepodległości wyszła grupa atakująca policję, a nie ze strony policji atak na grupę manifestujących. No tak wyglądała sytuacja.
Kompletnie bez znaczenia, bo za komuny też z naszych manifestacji wychodziły grupy atakujące ZOMO i to jest kompletnie bez znaczenia, w moralnej ocenie zajścia. Otóż po pierwsze, mamy konstytucyjne prawo do zgromadzeń.
Ale nie,
ale
nie mamy konstytucyjnego prawa do atakowania policji.
Uwaga, mamy je również. Zaraz powiem, z czego ono wynika. Otóż mamy konstytucyjne prawo do zgromadzeń, do stowarzyszania się, do manifestowania i tak dalej. W związku z tym podważam koncepcję, że grupa obywateli musi się ubiegać o urzędnika państwowego o zezwolenie na manifestację. Otóż to jest złamanie konstytucji. Naród nie ubiega się o zezwolenie, bo ma konstytucyjne prawo manifestować gdzie chce i kiedy chce i o każdej porze i ile chce i w COVID-zie i poza COVID-em. I w związku z tym urzędnik ma tylko zarządzać w taki sposób, żeby jak naród zawiadomi władzę, że tutaj będziemy maszerować, to władza musi zapewnić bezpieczne maszerowanie. I żadnych zezwoleń, żadnego proszenia pana Trzaskowskiego czy pana X-a, obojętne, Kaczyńskiego, jak był prezydentem Warszawy. To mi się nie podoba. Policja ma na rozkaz władzy zapewnić dogodny przemarsz każdej grupie, która się na to zdecyduje i ma pilnować, żeby grupa nie rozwalała innej grupy albo komuś okna zapły. I to jest rola policji. Widziałem filmy na dworcu, gdzie zupełnie jak 11 listopada 83 roku wybiegają w tłum prowokatorzy, którzy potem czary mary zakładają opaskę z napisem policja. Opaska z napisem policja powinna powodować, że facet dostanie od razu w ryj, bo ma niekompletny mundur. Policjant musi mieć kompletny mundur, a nie chcemy w takim kraju żyć jak za Jaruzelskiego, gdzie policjantem był każdy, kto miał głęboko schowane pod kurtką legitymację policyjną bądź ubecką. Tylko policjant jest policjantem wtedy, kiedy ma kompletne umundurowanie, tabliczkę z nazwiskiem, niezaklejonym czarną taśmą i ja widzę jego gębę. Otóż policjant nie może zasłaniać swojej twarzy. Ja muszę widzieć jego gębę.
Nie w trakcie demonstracji, kiedy ktoś w ciebie czymś rzuca. Nie, to nie jest.
W legalnym państwie niech sobie założy przezroczystą czapkę.
To znaczy, że nie ma legalnych państw na świecie. Ja nie chcę stawać w obronie policji, ale trzeba po prostu popatrzeć na całe zdarzenie takim okiem obserwatora, a nie okiem zaangażowanego.
Ubecy wyciągali ludzi na peronach z tłumu, obsiadając ich jak osy i zakładali sobie żółte opaski z napisem policja. Ja sobie mogę założyć też opaskę żółtą z napisem policja, bo to nie jest część munduru. W ogóle facet nie miał munduru, tylko wyglądał jak uczestnik manifestacji. Z tym się nie zgadzam. Jakby to robili na manifestacji skrobaczek, to też bym się oburzał, że tajniacy pomiędzy nas wchodzą, czyli wracają czasy Jaruzelskiego i tajniaków, którzy wchodzą w tłum, nie wiem co tam robią, może są prowokatorami, a może nie, a potem wyciągają ludzi z tłumu. Sam byłem wyciągany z tłumu, wyciągnięty skutecznie, aresztowany za komuny przez faceta, który w zwykłej kurtce do mnie podszedł i potem jeszcze dwóch innych i nagle mnie pociągnęli za kurtkę i za włosy do radioli, która bez oznaczeń przyjechała w dodatku. Samochód, jakaś sobie nyseczka taka sobie była zaparkowana, ubecka. Więc z tym się, z istotą się nie zgadzam. A nie, i w złym smaku jest, jak władza nie umie przewidzieć, że nadchodzi 11 listopada i po manifestacjach pasiastych skrobaczek ludzie będą chcieli zamanifestować sprzeciw wobec niszczenia kościołów. I ich datą jest 11 listopada. Jak władza nie umie czegoś takiego przewidzieć i materacami obłożyć tej trasy w taki sposób, żeby się nikomu nic nie stało, to władza jest nieskuteczna, niezależnie czy w Morawieckich rękach leży, czy w Tuska rękach. Ot i wszystko. Władza powinna to sobie przemyśleć, przewidzieć, z policją się dogadać, jak to zrobić. Wy wychodzicie z takimi czarnymi pałami, jakie Jaruzelski w Japonii kupował i w takich samych hełmach, jakie miało ZOMO i z takimi samymi tarczami, jakie miało ZOMO, to skojarzenie jest bezpośrednie i wzbudza agresję w narodzie, który przeżywał opresję przez wiele pokoleń. Nie? Tak, wiesz, to widzę,
ci, co przechodzili przez most Poniatowskiego w miarę spokojnie, nie byli atakowani przez policjantów w żadnym wypadku, no, tylko ci, którzy zaatakowali policję. No, to jeżeli ktoś atakuje, jeżeli ktoś atakuje, to musi się spodziewać odpowiedzi, bo inaczej byś miał anarchię zwyczajną. No a jak można żyć inaczej w państwie, w którym możesz sobie rzucać kamieniami w policjantów, czy rzucać racami w policjantów, a oni stoją grzecznie i co? Zresztą dosyć grzecznie stali, tak naprawdę.
Jak ktoś w policjanta rzuci cegłą, to jeszcze warto zobaczyć okoliczności. Jeżeli ten policjant go wcześniej prowokował, za Jaruzelskiego oni robili takie prowokacje, że...
Ale to było inaczej za Jaruzelskiego. Za Jaruzelskiego policja... Nie, za Jaruzelskiego był komunizm. Teraz w Polsce nie ma komunizmu, tylko Polska jest krajem... Nie ma żadnego komunizmu. Polska jest jeszcze póki co krajem demokratycznym. W związku z powyższym jest zupełnie inne usytuowanie władzy niż za komuny. No nie można robić prostych analogii, że tu komuna, a tak jak komuna, że tak jak ZOMO i tak jak Jaruzelski, bo jest zupełnie inna sytuacja.
Ale zaraz, zaraz. Jeżeli ja, naród, mam takie bezpośrednie skojarzenie z powodu moich wspomnień, władza zachowuje się identycznie. Mechanika tych zachowań, walenie pałą w tarczę i nasuwanie się takiego muru, odbieram jako prowokację, to należy brać ten fakt pod uwagę. No jeżeli do psa podchodzisz w taki sposób, że on to odbiera jako prowokację, to cię ugryzie. I jak policja do manifestacji nie umie podejść w taki sposób, żeby manifestacja odebrała to zachowanie jako my was tylko ochraniamy, bo za naszymi plecami jest Antifa i przyjdziecie się bić i tak dalej. Nie chcemy wam zrobić krzywdy. Gdybyśmy w takim przeświadczeniu maszerowali na Marszu Niepodległości, to nie doszłoby do rozruby, albo ktoś swojego kolegę, widząc, że on łapie za kamień, złapałby za ten kamień wewnątrz manifestacji. No niestety po stronie policja musi być mądrzejsza od tłumu,
Tak próbowała zrobić straż Marszu Niepodległości, jak ten tłum przesuwał się w kierunku mostu Poniatowskiego. Tak było na początku. Potem ta czołówka poszła dalej w kierunku mostu, stanęła naprzeciwko Muzeum Narodowego i wtedy na rondzie de Gaulle'a zaczęła się rozruba, która zresztą długo nie trwała, tak na dobrą sprawę. Drugiej części nie widziałem, tego co się działo przy Stadionie Narodowym. Tam nie byłem, nie widziałem, nie wiem co tam się działo.
No ja widziałem filmy z peronów tam z tymi żółtymi opaskami i to już mi się zupełnie nie podobało. Więc dobra, Marsz Niepodległości strzelił sobie gola przy rondzie de Gaulle'a. Natomiast policja powinna być bardziej dorosła, wyćwiczona, przygotowana na przeróżne reakcje tłumu i nie powinny się dziać takie rzeczy, jak na peronach się działy. No tak to odbieram, panie kochany. A co do komuny możemy podyskutować, bo uważam, że wróciła w Unii Europejskiej. W 100% komunistyczne zachowania wróciły, żyjemy znowu w komunie.
Jeszcze nie.
Bo komuna to nie chodzi o system kapitalistyczny, czy on jest, czy nie ma. Już go w Europie nie ma, są jego pozory tylko. Natomiast no, komuna i zamordyzm komunistyczny wróciła, tak to obserwuję. Może widzę trochę wcześniej pewne zjawiska, które Krzysztof Skowroński zobaczy pojutrze dopiero. Może też tak być. No mogę się też mylić, oczywiście, że się mogę mylić ze wszystkim, co mówię.
No dobrze, bo przyjmuję wyzwanie, żeby też bronić tego, czy komuna jest w Unii Europejskiej, czy też jej nie ma, ale za chwilę, bo najpierw posłuchamy piosenki.
Proszę, no ten świat taki, który żyje od wypłaty do wypłaty i zawsze po wypłacie trochę mu brakuje, on ma co tydzień swoje święto. W małych miasteczkach w sobotę wieczorem oni są wszyscy ubrani w dżinsy mniej wytarte niż te, którymi posługują się w pracy i mają potańcówki. To mi się tak podoba. U mnie na wiosce nie ma potańcówki co tydzień. Natomiast w Ameryce wszędzie, w każdej wiosce, w jakiejś knajpie albo nawet w dwóch, jak mają, odbywają się sobotnie potańcówki, co jest urocze. I o jednej z nich właśnie teraz artysta zaśpiewa.
Studio Dziki Zachód.
Pękałem ze śmiechu ostatnio, jak mi kolega powiedział, że jeden facet, który pod tlenem leżał, wysadził dwie sale w powietrze, bo zapalił papierosa. To w Polsce podobno. Oburzający jest fakt, że mamy służbę zdrowia tak zwaną darmową, czyli państwową, bo teraz my wszyscy zapłacimy za przeszczep skóry z jego tyłka na jego głupią gębę. Natomiast to zdarzenie powinno... To jest tak jak z facetem, który niedopałek wrzucił do kibla, do którego wcześniej denaturat jego żona wylała potem, jak skubała kurę. To zdarzenie z czasów z kolei stanu wojennego. Siedział facet na kiblu i nie spuścił tego denaturatu, tylko tam rzucił niedopałek. I kiedy trafił do szpitala ze złamaną ręką, to go pytali, no dobrze, rozumiemy, że pan ma opalony tyłek i inne części ciała, których pan nie chciałby mieć nigdy opalonych ogniem z kibla. Natomiast skąd pan ma złamaną rękę? On mówi, bo sanitariusze, jak mnie znosili z drugiego piętra klatką schodową, to mnie zapytali, w jaki sposób dokonały się poparzenia na moim tyłku. I jak im powiedziałem, to ze śmiechu mnie zwalili z tych noszy i złamałem sobie rękę. No więc ten facet, który wysadził dwie sale, powinien dla ministra edukacji być sygnałem takim, że nie wolno dzieci uczyć online. Tylko wszystkie dzieci powinny chodzić do szkoły, bo eksperymenty w gabinecie chemicznym są istotną częścią edukacji. I nie da się tego zrobić online. Jeżeli dorosły człowiek nie wie, że tlen plus jakikolwiek ogień to jest natychmiast wybuch, no to znaczy, że mamy potężne braki w edukacji i nie chcemy, żeby dzieci były niewyedukowane, następne pokolenia, bo się cywilizacja skończy.
To mówi człowiek wolny od nałogów.
To mówi człowiek wolny od... Ale jakbym miał nałogi, to przecież chyba bym tym bardziej wiedział na temat tego, gdzie nie rzucam niedopałków z mojego papierosa, bo mogę sobie zrobić krzywdę i wszystkim innym.
A tylko tyle, że możesz mieć zaćmienie spowodowane potrzebą zapalenia i wtedy nie wiesz, gdzie jesteś.
No. No dobra.
Dobrze, nieważne.
O zaćmieniu nie wiem, natomiast ale historia, poza tym, że tragiczna i współczuję temu panu, to jednakowo śmieszna też.
Też, to prawda, że bardzo śmieszna, także pękamy ze śmiechu.
Tak, natomiast już nie pękam ze śmiechu, jeżeli się okaże, że ja... Znaczy, jeżeli się okaże. Wiemy wszyscy, że musimy za to zapłacić teraz, bo mamy państwową służbę zdrowia. I nie wiem, ile pogadanek typu Jacek Kuroń co wtorek zupę wlewa, musiałby ktoś w Polsce przeprowadzić, ktoś sympatyczny, żeby ludziom wytłumaczyć, ich przekonać, że nie chcemy tego systemu ochrony zdrowia, tylko chcemy taki system jak ubezpieczanie samochodów. Że każdy sobie sam ubezpieczalnie znajduje, ubezpieczalnia się potem targuje ze szpitalem, ja sobie mogę wybrać w porozumieniu z moją ubezpieczalnią szpital, bo jak mam słabsze ubezpieczenie, to niektóre szpitale będą dla mnie za drogie, ale takie sobie ubezpieczenie wybrałem. Jedni mając samochód wybierają jeszcze autokasko, a inni mają starego gruchota i stwierdzają, że im autokasko niepotrzebne. W przypadku zdrowia byłoby na odwrót. Jak mam gorsze zdrowie, bo jestem palaczem, to wybieram sobie lepsze ubezpieczenie, bo jestem bardziej narażony na różne choroby. Czyli wtedy dokupuję autokasko, jak jestem w gorszym stanie. Jak jestem w dobrym stanie, to tylko OC sobie wykupuję. No i żeby przekonać ludzi, że ten system byłby lepszy, to są lata pracy. Bo jak dzisiaj zapytasz Polaków w jakimkolwiek badaniu, czy po prostu na ulicy z mikrofonem, czy sprywatyzować służbę zdrowia, natychmiast się włączają wszystkim czerwone lampy i zaślepiają im ogląd sytuacji. Ludzie defaultowo uważają, że to jest rozwiązanie gorsze. Podczas gdy konkurencja w służbie zdrowia i prywatne szpitale to nie jest gorsze rozwiązanie. W prywatny szpital prowadzi się metodami ekonomicznymi i niektórych rzeczy się nie robi niepotrzebnych, a w państwowym się robi. I w państwowym zawsze brakuje pieniędzy. A w prywatnym? No nie, no drugi otwierają obok i muszę się z nim ścigać. I w związku z tym muszę mieć jak najlepszy szpital, musi być posprzątane, bo tu nie przyjdą ludzie do mnie. I biznes mój będzie tak samo źle szedł, jak brudna restauracja. No i to tylko w systemie, kiedy szpitale są prywatne i lekarze są wszyscy prywatni, a ja mam moje ubezpieczenie, tylko wtedy działa jakakolwiek konkurencja.
Ale tak mówią,
to nie jest system doskonały.
Ale tak mówią ci, którzy mają pieniądze. Ci, którzy ich nie mają, nie mówią tak i nie możesz się dziwić temu, że tak nie mówią. bo trafią do gorszego szpitala, do takiego szpitala, w którym jest nieczysto, a brudno, w którym nie ma odpowiedniej infrastruktury do tego, żeby leczyć i tak dalej. Nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek, nie ma nikogo. Jest pusto. To taki umieralni trafiają.
Każdy, nawet biedny, jest już dzisiaj w Polsce ubezpieczony.
No bo jest,
gdyby on
bo
te pieniądze razem z pensją dostawał do ręki, to mógłby wtedy się ubezpieczyć tam, gdzie chce, a nie
tam,
poprzez ZUS.
Nie tam, gdzie chce, tylko tam, gdzie go na to stać, a nie tam, gdzie chce, bo na pewno by chciał ubezpieczyć się tak, żeby było jak najlepiej, ale jak go nie stać, to by się nie ubezpieczył.
Niekoniecznie. Ja samochód, ma pieniądze mam, ale samochód ubezpieczam w najtańszym, jak znajdę OC. OC jest przymusowe.
Bo co innego samochód, a co innego twoje zdrowie.
Nie co innego.
Co innego?
No, ja się nie.
Co innego?
No dobra,
samochód ci się zepsuje,
no.
Kupisz sobie nowy. Zdrowie ci się zepsuje, nowego sobie nie kupisz.
Ale to ja chciałbym decydować o tym, gdzie się ubezpieczę, a i nie być zmuszony do ZUS-u.
I dlatego decydujesz.
No nie, w Polsce nie mogę zdecydować, bo przymusowo się odbiera podatek na ZUS każdemu. I jeszcze się to robi tak sprytnie, że mój pracownik nie wie, ile jemu w gruncie rzeczy z pensji brutto władza odsysa na ubezpieczenie zdrowotne. Gdyby wiedział, ile mu odsysa, to w ramach tych pieniędzy żądałby dużo lepszej usługi.
To ja muszę tak ideowo coś powiedzieć, bo ta konwersacja zmusza mnie do pozycji takiej, że jestem socjalistą, który broni policjantów. A ja nie jestem ani socjalistą, ani nie bronię policjantów, tylko patrzę na świat i mówię, jakie są komplikacje rozmaitych teorii, na przykład tej, którą wygłasza Wojciech Cejrowski. A jeszcze ci powiem, jaka jest różnica między komuną a Unią Europejską. W Unii Europejskiej jest jedna rzecz. Ja chcę. I to jest podstawowa różnica. Znaczy, czy to była inżynieria duszy, czy cokolwiek innego, to możemy odłożyć na półkę, ale jest tak, że są wybory w Hiszpanii, wygrywają socjaliści. Ja chcę. Są wybory we Francji, wygrywa Macron. Ja chcę. Są wybory w Belgii, w Holandii i tak dalej i tam jest to ja chcę. Ja chcę tego systemu. I to jest różnica. W komunie nikt ciebie nie pytał o zdanie, czy chcesz, czy nie chcesz, a w Unii Europejskiej pytają o zdanie.
Pomieszałeś dwa byty. Otóż wybory w Hiszpanii nie mają nic wspólnego z organizacją, jaką jest Unia Europejska. Otóż w Unii Europejskiej właśnie nie ma tego ja chcę. Nie mamy żadnego wpływu na decyzje Unii Europejskiej. Mówię o tych obradach i głosowaniach w Brukseli. Nie mamy wpływu na mianowanie tamtejszych urzędników. Nie mamy wpływu na żadnych posłów, którzy tam trafiają. Na nic nie mamy wpływu. A Unia Europejska ma wpływ na Hiszpanię, na Francję i tak dalej za pomocą przeróżnych lewarów. Więc głosowanie wewnątrz Francji na Macrona to jest jedna rzecz, ale Macron nie jest częścią Unii Europejskiej.
Jest częścią
Unii. Ponad Macronem są urzędasy w Unii, które decydują, ile Macronowi wolno. Więc nie ma jak ja chcę w Unii Europejskiej.
Ale gdyby w Europie ludzie powiedzieli nie chcę, to by tak nie było. Jeszcze jest na to czas. Natomiast za chwilę może tego czasu rzeczywiście nie być, bo Komisja Europejska chce coraz więcej praw, coraz bardziej centralizuje system. To jest prawda. Natomiast jest jeszcze ten moment, w którym człowiek może zdecydować i powiedzieć nie chcę, nie podoba mi się to. Jeżeli będzie większość, to tego nie będzie.
Tylko że nikt nie organizuje takich głosowań. Brytyjczycy zrobili sobie referendum i powiedzieli, że nie chcą być w Unii, ale to oni jedni. Nie organizuje się w ogóle, nie stawia się tego pytania, więc jest jak za komuny. Nikt ci nie daje możliwości decydowania.
Nie, w pewnym sensie stawia się pytanie, bo jak wybierasz rząd, to są partie eurosceptyczne, które wystawiają swoich kandydatów w głosowaniu, tak jak we Francji pani Maria Le Pen w tej chwili i albo wygrywa, albo przegrywa. Jak przegrywa, znaczy, że ludzie mówią, ja chcę tego, co jest.
Nikt im nie zadał pytanie wyłącznie o Unię Europejską. Pani Le Pen przychodzi z pewnym bukietem innych pomysłów, które już się mogą ludziom nie podobać i oni wtedy decydują, że w tym pakiecie mi się wprawdzie podobałoby, gdyby Francja nie buliła do Brukseli pieniędzy, ale ponieważ pani Le Pen przychodzi z pewnym bagażem też innych pomysłów, to ja ogólnie no, muszę odrzucić też ten jeden element, który mi się u niej podoba.
A swoją drogą jest...
A swoją drogą w Polsce nie ma żadnej możliwości, żeby wygrała partia albo wolny człowiek w momencie, kiedy mamy listy partyjne. punkt startowy uniemożliwia startowanie porządnym ludziom, bo jeżeli ja muszę na punkcie startowym uzbierać podpisy, no w Ameryce nie muszę. Stawiam się, chcę być szeryfem, ogłaszam, że chcę być szeryfem, nie zbieram żadnych podpisów nie zbieram. Podpisy to zbiorę dopiero przy urnie wyborczej, jak ludzie wrzucą kartkę, że chcą Cejrowskiego na szeryfa. To wtedy jest moja zbiórka podpisów, a wcześniej nie. No a jak my mamy listy partyjne, zarejestrować je trzeba, zbierać podpisy. Jakubiakowi potem PiS popiera takiego Jakubiaka, żeby mu pomóc w zbieraniu podpisów, a innego kandydata nie popiera. Rządzą ciągle te same osoby, bo sobie tak ustawiły system wyborczy, że nie dopuszcza się, bardzo trudno jest jakiejkolwiek innej opcji wejść, a już szczególnie sceptycznej wobec Unii. Komisja Europejska, nie wiem czy już podpisała, czy ma podpisać umowę na zakup szczepionek przeciw COVID-owi. Od Pfizera chcą kupić 300 milionów dawek. Mam serię pytań. Po co nam jest po Polsce? Po co jest pośrednik w postaci Unii Europejskiej? Jaki jest pożytek z pośrednika? Że on swoją prowizję weźmie? Że będzie negocjował na 300 milionów dawek jednej tylko szczepionki? W sytuacji, gdy dzisiaj rano Moderna ogłosiła, że ma szczepionkę na tym samym etapie rozwoju co Pfizer, tylko o 4% wyższą skuteczność ma szczepionka Moderny. Czemu kupujemy hurtowo od jednej firmy zamiast poluzować wszystkie lejce i powiedzieć, niech se każdy szpital, wojewoda, kto chce, niech sobie kupuje i niech będzie konkurencja. I jeszcze pacjent z lekarzem mogą wybrać, czy chce Pfizerem dostać, czy Moderną chce dostać, czy tą trzecią firmą, która za chwilę ogłosi, że ma szczepionkę z prawdopodobieństwem skuteczności 96%. Więc po co nam jest pośrednik? Czemu tylko ta jedna szczepionka została wybrana?
Nie, różne szczepionki mogą różne szczepionki kupować.
Unia Europejska może kupić. Zamówili u Pfizera, że chcą 300 milionów dawek kupić. A czemu pośrednika używamy?
A u drugiego zamówią następne 300 i będzie jeden dostanie,
drugi
dostanie.
A czemu używamy pośrednika? Czemu sami nie kupujemy? Czemu szpitale nie kupują w ramach samodzielnego wyboru po 30% tego, 30% tego, 30% tego? Tak po trochu i zobaczymy, które będzie
bo
najlepsze
nie ma,
i najmniej.
Bo nie ma wolnego rynku na szczepionki. Po prostu jeden kupuje i wtedy mu dzieli sprawiedliwie. A tak by
czyli jest
bogatszy,
jednak komuna. Bogatszy czyli jest w Unii komuna.
Tak by kupił bogatszy. Wszystkie i biedny by nic nie dostał, a tak? Jest sprawiedliwie.
A co z procedurą dopuszczenia tej szczepionki na polski rynek? Bo procedury ciągle istnieją i jak ktoś chce szczepionkę wprowadzić na rynek, to przechodzi gehennę 5 lat zatwierdzania i inne cuda. To gdzie to się podziało teraz? Czy jest jakieś oficjalne zwolnienie, że COVID nie musi przechodzić tych wszystkich badań?
Na poziomie europejskim przechodzi.
Ale w Polsce są osobne przepisy dopuszczające leki i jest część leków, pacjenci często się ubiegają o to, że we Francji czy we Włoszech mogę kupić, panie Wojtku, czy może mi pan, jakoś ma pan znajomych we Włoszech, żeby mi kupić lek we Włoszech, który ja potrzebuję, bo w Polsce jeszcze nie został dopuszczony na rynek. To jak to się teraz dzieje, że te przepisy narodowe nagle co, zgasły? Z okazji COVID-u w ogóle ich nie ma, no chciałbym, żeby procedury były zachowane albo zlikwidowane. Tylko w jednym i w drugim przypadku oficjalnie musi być jakaś procedura likwidacji procedury musi być. Że od tej chwili nie tylko na COVID, ale w ogóle wszystkie szczepionki nie przechodzą badań. Czy gdzie jesteśmy?
Jesteśmy na progu obowiązkowych szczepień.
No to mnie też martwi. Bo jakim prawem ktoś wkłuwa się w moje ciało bez mojej zgody? Jak ktoś jedzie po pijaku samochodem, to może zastosować taką sztuczkę wydłużającą czas. Alkohol się trawi w moim brzuchu cały czas, a ja mogę zastosować wobec policjantów obstrukcję, że nie chcę nadmuchać w balonik i w związku z tym proszę mnie zabrać do szpitala na badanie krwi. Oni mnie tam zabierają do szpitala na badanie krwi, a jak ja już jestem w gabinecie, policjant musi wyjść, bo to jest procedura medyczna i on tam nie ma siedzieć ze mną. I ja mogę lekarzowi powiedzieć, proszę pana, nie zgadzam się, żeby pan się wkłuwał w moją żyłę i mi krew pobierał. I lekarzowi nie wolno się wkłuć. A ze szczepionką wolno?
To będzie subtelny sposób. Sam będziesz chciał. Powiedzą ci tak. Panie Wojtku Cejrowski, obywatelu Cejrowski, chcecie polecieć do Ameryki? To szczepioneczka. Niech nieobowiązkowa, ale do samolotu wsiąść nie możecie.
I wracamy cały czas do hasła tego, że nastąpiła już komuna. To jest dokładnie komunistyczny mechanizm. To nie zawsze była pała. Często opresja polega na tym, że nie masz wyjścia. Zapędzają cały naród do lejka i przez to przez ten lejek jest wąskie, pojedyncze przejście. I po drugiej stronie lejka się możesz znaleźć, dostaniesz paszport na wyjazd do Austrii i tam sobie uciekniesz do obozu dla uchodźców, ale najpierw podpisz lojalkę. Albo najpierw coś tam innego, albo damy ci paszport w jedną stronę. I jesteś wtedy, w cudzysłowie, bez wyjścia. No i w sprawie szczepionek bardzo pięknie opisałeś sytuację, tylko to jest sytuacja, która potwierdza moją tezę, że nastąpiła komuna. A COVID przyspieszył pewne
zdarzenia. O. I w tym się zgadzamy. Ale nie nastąpiła, tylko idziemy ku...
No ja już tu widzę, że jest pełno komuny dookoła.
To jednak przyznałeś, że Biden wygrał.
Nie, w Ameryce, no bo mówiłem tu w kontekście polskim, bo przymknąłem oczy na chwilę i sobie wyobraziłem, że jestem bliżej ciebie niż bliżej siebie.
Tu nie musisz zamykać oczu, bo jest ciemno.
W Ameryce... No ale jasnym światełkiem w tej ciemności byłby Krzysztof Skowroński. Więc bym widział jakoś twoją facjatę. Moim zdaniem jeszcze w Ameryce nie przegraliśmy. Jesteśmy blisko przegranej, no jeszcze nie przegraliśmy. A nawet jak sędziowie zdecydują, bo mogą zdecydować. Tak, wykryliśmy oszustwa wyborcze. Tak, wiemy, że są na miliony głosów. Tylko że pomiędzy momentem, kiedy wydano wyrok, na przykład w Pensylwanii, a momentem dzisiaj, odbywa się mielenie kart wyborczych, zostają tylko raporty. Albo uzupełnianie kart wyborczych, bo jeszcze nie ma wyroku. Albo kwalifikowanie do jednego pudełka kart wyborczych nielegalnych i legalnych. Nielegalne przyszły po czasie. Normalnie jak idziesz do lokalu wyborczego, a nie pocztą głosujesz i przyjdziesz 5 po 8 i się tłumaczysz, że samochód mi się zepsuł, porwali mnie, cokolwiek, to oni mówią, no trudno, no pańskie nieszczęście, jest 5 po 8, lokal zamknięty. Natomiast pocztą w Pensylwanii mogłeś jeszcze przez 3 dni wysyłać i bez znaczka pocztowego i bez pieczątki, bez niczego. I oni te wszystkie głosy kwalifikują albo nie. Zanim będzie wyrok sądowy, który powie, głosy przysłane po godzinie 8 we wtorek nie mogą być zaliczone, może nastąpić sekwencja ruchów, kiedy nie da się tych głosów oddzielić. I wtedy mamy taki kłopot, że sąd uznaje rację strony przeciwnej, tak, no liczono głosy bez udziału obserwatorów, czyli w zasadzie 1,5 miliona głosów, nie wiemy, czy prawidłowo zostały policzone, ale już nie ma tych kart wyborczych. Nie ma możliwości sprawdzenia. I wtedy sąd musi podjąć decyzję, taką jak w przypadku Kwaśniewskiego. No trudno, nakłamał w oświadczeniu przedwyborczym, ale nie ma co z tym zrobić, musi zostać prezydentem. Możemy wylądować w takiej sytuacji, że pomimo wykrytych oszustw i udowodnionych oszustw nie da się pewnych rzeczy cofnąć, a dokumenty, które pozwoliłyby cofnąć te niektóre rzeczy, znikną. I co wtedy? I wtedy sąd rozłoży ręce i powie, no trudno.
I wtedy Trump stworzy telewizję, bo o tym mówi.
To już miał telewizję kiedyś i bardzo fajny program miał.
Ale to całą telewizję, rozumiem, cała telewizja z informacjami, ze wszystkim, z całym kompletem korespondentów i będzie tworzył taką globalną sieć alternatywną.
No może stworzy. My tego systemu nie mamy, więc ludzie w ogóle nie myślą o tym, że decyduje legislatura lokalna o mianowaniu elektorów i potem Kongres amerykański decyduje, co, kiedy głosowanie, tam co tego i tak dalej, co z tymi elektorami zrobić, czy oni są właściwi, czy niewłaściwi. Są jeszcze w związku z tym takie opcje, że jeżeli skala oszustwa udowodnionego będzie duża, to ostatecznie na którymś poziomie, czy to pensylwańskim, czy centralnym, zdecyduje parlament o tych wyborach, a nie karty do głosowania, które tak zostały zmieszane i zamieszane, że nie możemy im zaufać. Jest też taki teoretyczny model, że może zdecydować parlament o wyborze prezydenta.
No, zobaczymy, o czym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, czy już będziemy mieli więcej informacji, czy mniej, a może teraz powiedz, jak wygląda papuga.
Papuga jak wygląda? Powiem ci, że bardzo się rozczarowałem tym mięsem, dlatego że ono jest takie szaro-fioletowe. Jak pierwszy raz zobaczyłem, to jak strzeliliśmy do papugi, no to nie było nic innego na rosół, to strzeliliśmy do papugi, bo nie udało się znaleźć turka. Zawsze zapomnę, jak się to nazywa. Indyk, o indyk. Niedługo święto dziękczynienia tu u nas i potem już dekoracje bożonarodzeniowe. To jak pierwszy raz zobaczyłem oskubaną papugę, to sobie myślę, czy ona zmarzła, czy ona będzie dobra, czy niedobra, czy tak. A Indianie mi mówią, że to jest normalny kolor mięsa papuziego, więc ono jest takie lekko siwo-niebieskie, taki niepokojący kolor. Ma, jakby była bardzo zmarznięta, pod lawiną leżała śnieżną przez czas dłuższy. No i nie jest specjalnie pyszna, powiem ci. Natomiast to na moich występach często opowiadam, że papugi w większości swojej, te amazońskie, to są nierozłączki. I nie daj Boże strzelić jedną, musisz zawsze dwie. Bo jak strzelisz jedną, to ani się nie najesz, ani się nie wyśpisz, bo ta druga przez całą noc wyje, a papugi nie mają pięknego głosu słowika, który cię uśpi, tylko taki chrapliwy wrzask wydają z siebie, z chrypą.
Wojtek, co robisz? Co robisz? Co robisz?
Nie, ona tej drugiej szuka, więc ona, gdzie jesteś? Tęsknię po tobie. Gdzie się schowałaś? Ona cierpi i nie najadłeś się tą jedną papugą, ta druga gdzieś wyżej trochę uciekła, nie dała się ustrzelić, ale wisi na twoim hamaku, bo nie opuści tego miejsca do następnego dnia rano. Bo w oczekiwaniu, że ta druga jej się gdzieś za gałęzią schowała, czy co tam, głos straciła, a ona już w naszych brzuszkach jest trawiona, więc w brzuchu ci burczy trawienie, a u góry całą noc cię budzi wdowa po tym twoim rosole. To tyle o papugach ci powiem.
A jednak, to było ciekawe.
A co? A było ciekawe. A co myślałeś, że... chciałeś mnie wpuścić, żeby ładniej wyglądać, to chciałeś, żebym się wyłożył na czymś. No bardzo dziękuję.
Haki przygotowałem. A teraz co? Tak, ale... patrzę na zegarek. A jaka jest pogoda? W Arizonie.
Pogoda jest taka, że rano trochę mnie kuje w kości, bo jest takie powiedzmy 15 stopni, 60 Fahrenheitów. Natomiast godzinę później, jak zaczynamy audycję, to już jakbym teraz wyszedł na pole, to jest 90.
Czyli
30 przekroczone.
30 stopni Celsjusza.
Tak, fajnie rano się siedzi, o świcie się fajnie siedzi, bo jest taka, że kocyk warto zabrać na łokieć, zarzucić. Siedzisz i stopniowo bardzo cię rozgrzewa. I potem
co dzisiaj będziesz robił?
No dzisiaj muszę, ponieważ urlop planuję w przyszłym tygodniu, nadam z jakiegoś innego miejsca. Pojadę gdzieś sobie w objazd. Nad morze chcę jechać i tak patrzę. Do Kalifornii nie pojadę, bo tam nie pozwalają na plażę chodzić. To pojadę nad Zatokę Meksykańską gdzieś sobie wzdłuż granicy i tam będę moczył nogi. To jest mniej ciekawa woda, trochę Zatoka Meksykańska, ale może będzie fajnie. I opowiem o łapaniu ryb morskich. Jak mnie o rybę zapytasz, nie piranie, tylko jakąś inną rybę, to ci opowiem za tydzień.
Za tydzień.
Mogę piosenkę wypuścić teraz jeszcze ostatnią przecież.
59. Nie, za chwilę są wiadomości, a my jesteśmy punktualni.
To wychodzimy.
No to zaśpiewamy na koniec. Ładną piosenkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Cejrowski, Studio Dziki Zachód. Baj! Gdzie?
Krzysztof Skowroński z Krakowa? Mówiłeś, że jesteś dzisiaj w Paski?
Nie, jestem w Kwiatki.
Na Saskiej Kępie. Baj!